Poranny gość Radia Rodzina.
A w naszym studiu Krzysztof Kolany, główny analityk rynku finansowych portalu bankier.pl. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam państwa.
Zmęczony, zdenerwowany, przyszedł pan dzisiaj do radia?
Nie, zdenerwowany nie, aczkolwiek jak ktoś zobaczy dzisiejsze notowania oleju napędowego, to rzeczywiście może się zirytować.
Wie pan, dlaczego pytam? Ósma rana, czyli siódma czasu zimowego. Dla pana zmiana była dotkliwa. I poniedziałek, dokładnie. Niedobry dla rynku finansowych.
Wszyscy się wiemy i chyba zgadzamy się ze sobą, że ta zmiana czasu jest poronionym pomysłem i że należy to raz na zawsze zlikwidować i zostać na jednym czasie, oczywiście letnim. Czyli wiem, że niewłaściwym dla naszej strefy czasowej niby, ale jednak chyba wygodniejszym. I to się nie dzieje. I to jest niewiarygodne, że rządzący mają to kompletnie gdzieś, że naród w 90% wyraża jakieś oczekiwania i te oczekiwania kompletnie nie znajdują odzwierciedlenia w czymś tak podstawowym jak czas. Zresztą w ogóle gdyby ktoś nam powiedział kiedyś, że będziemy przestawiać zegarki sobie dwa razy do roku, bo tak ktoś sobie wymyślił, no to by się popukał w głowę. Przecież to jest pomysł naprawdę rodem z szpitala psychiatrycznego.
Co roku słyszymy to samo, że nastąpią regulacje w Unii Europejskiej, a może sami jako kraj moglibyśmy coś zmienić?
Oczywiście, że moglibyśmy zmienić i jakby zmienilibyśmy i byłoby po problemie. Pamiętajmy, że są przecież kraje w Unii Europejskiej, które są w innej strefie czasowej i jakoś mogą być w innej.
Portugalia.
Na przykład. Problemem Unii Europejskiej jest Hiszpania, która sama z własnej woli w latach 80. władowała się do niewłaściwej strefy czasowej, chcąc być bardziej papiescy od papieża i bardziej europejscy od Europejczyków. I oni teraz robią problem, no bo dla nich ten czas letni byłby rzeczywiście trochę dziwny. Natomiast no tylko dlatego, że są po prostu w niewłaściwej strefie, powinni być w GMT, a nie w GMT plus jeden.
A ile nas to kosztuje poza zdrowiem? Więcej zawału, więcej wypadków, to wiemy.
Ja nie podobają mi się te trendy w ekonomii, które próbują wszystko przeliczyć na pieniądze, czyli ludzkie zdrowie i życie na przykład. To jest naprawdę, oczywiście wszystko można wycenić.
Ale
wszystko
jest taki jet lag, jeśli chodzi o tą kwestię.
Wszelkie nawet gdyby tego typu wyliczenia były, one są obarczone bardzo dużą dozą błędu. To byłyby bardzo z grubsza szacunki i uważam, że jeżeli czegoś się nie da policzyć dobrze i wiarygodnie, to lepiej tego w ogóle nie liczyć.
Ale inwestorzy, z tego co się okazuje, rzadziej podejmują ryzyko w pierwszych dniach po zmianie czasu. To jest ciekawe.
Tak naprawdę nie do końca wiemy, jak różne zewnętrzne, niezależne od inwestorów i też takie nie do końca racjonalne czynniki wpływają na decyzje inwestycyjne. Pamiętajmy, że no, inwestorzy to są masy ludzi. Na współczesnych rynkach finansowych to jest pewnie z kilkadziesiąt milionów ludzi albo i więcej, którzy podejmują te decyzje. I tak naprawdę nie wiemy, co rządzi, co kieruje każdym z nich. To oczywiście są badania inwestorów, ale no to jest pytanie, do czego się inwestor przyzna, do czego się nie przyzna, czego nawet nie wie, że na niego wpływa. No ostatnimi czasy mamy, że tak powiem, marce, czyli momenty, w którym dochodzi ta zmiana czasu. Mamy takie bardzo, powiedziałbym, kryzysowe. Marzec zeszłego roku, no słynne cła Trumpa i krach na rynkach, 20% od szczytu.
Może też był niewyspany.
A się obawiam, że była za dobrze wyspany. W każdym bądź razie mieliśmy później, wcześniej marzec 2022, też musiał ktoś wstać lewą nogą. Marcu 2020, no to już lepiej nie wspominać. Także no, jakaś tam koincydencja rzeczywiście występuje. Może być.
Wiem, że przyszedł pan do nas spacerem, ale może spojrzał pan na ceny paliw? Na stacjach benzynowych?
Na stacji nie miałem okazji, nie miałem żadnej po drodze, natomiast spojrzałem na notowania oleju napędowego w Londynie.
Weszło rozporządzenie, tylko powiem słuchaczom, które obniża akcyzę na benzynę i właśnie oleje napędowe.
Tylko że inwestorzy z Londynu najwyraźniej o tym nie słyszeli, ponieważ windowali ceny o kolejne 5% w górę i w tej chwili jest rekordowo drogo. Nominalnie nigdy nie było tak drogo jak teraz. Przebiliśmy szczyt. O ile dobrze pamiętam, $1450 za tonę. Za tonę oleju 1445. To jest 5% więcej niż przed weekendem. To jest więcej niż był szczyt w marcu 2022 roku. W związku z tym może się okazać, jeśli oczywiście dalej to paliwo będzie tak drożało.
Dzisiaj ponosi rekord i ma to zastopować, przynajmniej w Polsce, dzięki ustawie.
No nie, ponieważ ustawa nie wpływa na ceny giełdowe na świecie i wpływać nie może. Jeżeli te ceny, jeżeli to oczywiście skrajny scenariusz, będą dalej rosły, no to i tak możemy zobaczyć wyższe ceny na stacjach niż mieliśmy. A ja oczywiście tego nie zakładam, bo pamiętajmy, że nawet po tych podwyżkach ostatnich to podatki stanowiły około 40-40% ceny detalicznej na stacji. To jest istotna obniżka podatków, bo to jest obniżka stawek mniej więcej o jakieś o ponad 1/3. Więc to jest dużo. Natomiast no nie przeskoczymy tego, co się dzieje na świecie. Nie przeskoczymy tego, że cieśnina Ormus od miesiąca pozostaje praktycznie zamknięta. Tam co prawda w ostatnim tygodniu Iran zaczął przepuszczać tankowce idące do Indii, do Chin zdaje się nawet też i te wszystkie, które się im opłacą. Więc może jest to jakaś nadzieja na odblokowanie tego, natomiast w tej chwili nie mamy na świecie około, różne szacunki różnie podają, 10-15% światowych dostaw ropy naftowej. To jest bardzo dużo. To jest na takim rynku szok, jakiego nie mieliśmy od lat 70. I to nie jest tak, że tej ropy nie ma. Ona jest, tylko siedzi w magazynach, na tankowcach i nie może wypłynąć z Zatoki Perskiej, ale też zmusiło to kraje Zatoki do wstrzymania wydobycia. I tego wydobycia nie zrestartuje się z dnia na dzień. To potrwa tygodnie, a może i miesiące. W związku z tym no, do tak wysokich cen paliw na jakiś czas musimy przywyknąć i się dostosować, bo nie mamy na to żadnego wpływu.
Cena paliwa od jutra, to dobra informacja, powinna być około złoty 20 niższa. Czy to nie była spóźniona reakcja rządzących? Prezydent podpisał w ekspresowym tempie, ale jednak... Można było to zrobić wcześniej, o 3 tygodnie, jak niektórzy mówią?
Ustalmy fakty może najpierw. Minął miesiąc. Jak na działania polityczne to jest, powiedziałbym, dość krótki okres. I też wydaje mi się, że miesiąc temu, czy też na początku marca, gdy się ta wojna została rozpoczęta przez Izrael i Stany Zjednoczone, nikt się nie spodziewał, że ona tyle potrwa. Rynkowy konsensus był taki, a to będzie jak w zeszłym roku, 12-14 dni sobie pobombardują i spokój. Natomiast no, jak to zwykle bywa, sytuacja nie potoczyła się tak, jak oczekiwała większość. Raczej nie spodziewano się, widać chyba też po reakcji Amerykanów, że nie spodziewali się decyzji tego kroku Iranu o wstrzymaniu ruchu żeglugi przez Ormus. Nie mają na to żadnego planu, żeby to odblokować. Nie mają żadnego planu na zakończenie tej wojny. Nawet jak prezydent Trump chce negocjować, to nagle okazuje się, że druga strona mówi, że nie, że my się dopiero rozkręcamy, proszę bardzo. Chcieliście wojny, no to ją macie. I chyba zapomniano o starym powiedzeniu, że wojny zaczynają się wtedy, kiedy chcesz, ale nie kończą wtedy, kiedy o to prosisz. Pamiętamy, mamy za naszą wschodnią granicę 3-dniową operację specjalną, która trwa już 5. rok, więc to może jeszcze trochę potrwać.
A może jednak to jest przedwczesny krok, jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, panie Krzysztofie?
Zawsze.
Bo miesiąc ulg paliwowych, według informacji państwa, kosztuje ponad 1,5 miliarda złotych.
Tak,
a ma to być na 3 miesiące.
Wyliczenia, że nie tyle kosztuje. To nic nie kosztuje, to jest ubytek wpływów podatkowych i bardzo proszę nie mówić, że to jest jakikolwiek koszt, bo rząd nie wydaje na to ani grosza, tyle ile wydrukowanie dziennika ustaw, tylko że mniej nam zabiera. Tak to ładnie ujmijmy. Więc jest to, oczywiście są to utracone wpływy. A uważam, że bardzo niedobrze się stało, że rząd nie przedstawił źródeł finansowania. W sensie wspomniano coś o jakimś podatku od jakichś nadmiernych zysków Orlenu, tak naprawdę, powiedzmy sobie wprost, czyli to Orlen zapłaci. Natomiast nie znamy tej ustawy, nie wiemy ile zapłaci, nie wiemy kiedy zapłaci. Dlatego uważam, że lepiej by było, gdyby rząd przedstawił współmierne cięcia wydatków budżetowych. Po prostu mówił, no słuchajcie, jest tak, że no, sytuacja jest jaka jest, no nie nasza wina. Wsłuchaliśmy się w wasze głosy, obniżamy wam podatki, ale w zamian no, nie będzie tego czy tamtego, no bo w tym momencie no, nie zapłacicie tego, więc tego nie będzie. To byłoby uczciwe podejście do sprawy. A tak mamy no, rzeczywiście pewną wyrwę w zaplanowanych przecież dochodach. Te dochody są wpisane w budżecie, te pieniądze są rozdysponowane, więc trzeba je będzie albo komuś zabrać, czytaj na przykład jakiemuś Orlenowi, i akcjonariuszom Orlenu tak naprawdę, albo trzeba będzie jakieś wydatki obniżyć, albo znowelizować budżet, tak naprawdę lub, bo w grę wchodzi też kombinacja tych wszystkich, albo znowelizować budżet i powiększyć i tak już bardzo wysoki deficyt budżetowy. No i tu dochodzimy jakby do najgorszej, najbardziej niebezpiecznej w mojej ocenie sprawy w tym momencie, czyli sytuacji finansów państwa i to nie tylko Polski. Bo ten problem dotyczy tak naprawdę wszystkich największych, 8 z 10 największych gospodarek świata, które są nadmiernie zadłużone, jeśli chodzi o dług publiczny. I w ostatnim miesiącu doszło do bardzo mocnego wzrostu rentowności obligacji skarbowych. Krótko mówiąc, wzrosły koszty obsługi tego długu. Gdy minister finansów wychodzi z aukcją obligacji, to musi zapłacić o ten punkt procentowy więcej niż by płacił miesiąc wcześniej.
To jakie są prognozy zdaniem pana w najbliższym czasie?
Nie ma prognoz. No, wydaje mi się, że wśród inwestorów i na rynkach finansowych wciąż panuje taki optymizm, że inwestorzy nazywają to taco. Trump always chicken out, czyli Trump zawsze tchórzy. I że będzie dokładnie tak jak w zeszłym roku z cłami, że sobie rynek trochę pospada i wymusi na prezydencie Trumpie zmianę decyzji, zmianę nastawienia, tak jak było z tymi cłami. No wtedy jak zobaczył skokowy wzrost właśnie rentowności obligacji skarbowych, to się przestraszył, że kto mu kupi ten monstrualny dług publiczny, te emisje obligacji, więc się wycofał. Natomiast tutaj on się chce wycofać, natomiast druga strona się nie chce wycofać. I to jest do tanga czy do rozmów pokojowych trzeba dwojga i na razie to nie wygląda dobrze, bo Iran, władze Iranu, przynajmniej te, które się ostały, no twardo mówią, że nie. I prawdę mówiąc, trochę im się nie dziwię, że mówią, że nie, no bo co, dogadają się i co, jest na rok znowu ich będą bombardować?
I to pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Ceny paliw w kraju mają spaść w najbliższych dniach. A ile będziemy płacić w najbliższych miesiącach za produkty w sklepach, zdaniem pana? Wszystko podrożeje? Wiemy, mamy tendencję drożejącą, rosnącą, bo przecież jesteśmy przed świętami.
Jesteśmy przede wszystkim w inflacyjnym modelu, ładzie monetarnym. Jest tak zaprogramowany, że pieniądza tylko i wyłącznie przybywa, bo gdyby go zaczęło ubywać, to ten ład oparty o kredyt i rezerwę cząstkowo upadnie. Więc to dlatego wszystko drożeje, a nie dlatego, że są święta co roku.
Idą święta, wie pan jak to jest. Zna pan tą piosenkę.
Tak. Natomiast wracając do kwestii żywności, to jest doświadczenie poprzednich 4 lat, czyli 2022 roku i też poprzednich kryzysów naftowych mówi, że ślad za wzrostem cen ropy naftowej idzie wzrost cen płodów rolnych. To jest nieuniknione i to uderzy w nas za 6-9 miesięcy mniej więcej. Takie są przewidywania zwykle, że wszystko bardzo podrożeje, no bo współczesne rolnictwo jest oparte o paliwa kopalne. To jest wszystkie maszyny rolnicze, jeżdżą na olej napędowy. Jak to podrożeje, no to taki producent rolny mniej obsieje i będą mniejsze zbiory. I to zobaczymy.
Pamięta pan cenę czereśni w ubiegłym roku?
Akurat nie jadam czereśni, ale widziałem, tak. Mamy przede wszystkim problem, o którym się dużo mniej mówi i jeszcze nie powiedzieliśmy, z gazem ziemnym. Z gazu produkuje się nawozy sztuczne. Bez nawozów sztucznych nie ma plonów na współczesnym poziomie. Będą, ale będą niższe. Jak tych nawozów jest, jak one drastycznie podrożały, no to taki rolnik kupi ich mniej. No bo nie wyczaruje sobie pieniędzy, nie jest bankiem centralnym, nie może ich sobie legalnie wydrukować. W związku z tym te plony globalnie spadną i ceny będą wyższe. Jakby no to się wydaje dość oczywiste, im dłużej ten kryzys paliwowy trwa, tym będzie gorzej. No pamiętajmy, że 20% gazu skroplonego światowego no przechodzi przez Ormuz. Głównie katarski gaz i ten gaz też płynie do Polski. On nie dopłynie, prawda? I też jeżeli to by miało potrwać dłużej, a pamiętajmy o kwestii wznowienia produkcji, zresztą część pól naftowych została, część instalacji została zniszczona i nie wiadomo jak długo zajmie ich odbudowa, tego nikt chyba w tym momencie nie wie, no to będzie problem, który będzie rzutował na ceny przez kolejne jeszcze miesiące. Nawet jeśli wojna się zakończy jutro.
Ale za koszyk wielkanocny zapłacimy więcej, jak co roku spotykamy się tutaj w studiu. O ile procent pan przewiduje? Mamy w pierwsze takie szacunki, pokazują około 12%, ale mimo to Polacy próbują zacisnąć pasa.
Nie jestem analitykiem sektora rolno-spożywczego, tu od razu zaznaczmy.
Ale pan może powiedzieć na własnym przykładzie, że pan robi też kosztorys sobie w domu, tak?
Ale to każdy sobie robi. Powiem tak, ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego, które pokazały nam ten cały koszyk inflacyjny, nie tylko świąteczny, ale ten wszystki taki reprezentatywny, uśredniony koszyk cen dóbr konsumpcyjnych, czyli inflację CPI, no pokazała inflację, pokazał inflację 2,1. Oczywiście dużo zrobione na taniejących paliwach, na wiecznie taniejącej odzieży i obuwiu, no to już się wszyscy z tego śmieją. I to był najniższy odczyt, no jeden z najniższych w ostatnich latach, ostatnich 6-7. Mm-hmm. Mieliśmy 2,0, zdaje się, marzec 2,24, potem wrócił VAT wyższy, tam wzrosło i tak dalej. A w każdym razie no nie widać w danych GUS, w moich osobistych doświadczeniach też nie aż tak bardzo, nie widać jakiejś wielkiej inflacji, wielkiej presji wzrost cen żywności. Co więcej, mieliśmy w piątek wyniki kwartalne DINO, i kurs runął o 18%, ponieważ nie dość, że wyniki za czwarty kwartał były słabe, to zarząd DINO powiedział, no, że konsument nie za bardzo chce wydawać pieniądze, że oni odczuwają wręcz deflację u siebie, że te średnie ceny na ich półkach, i to nie jest komunikat marketingowy, to jest komunikacja do inwestorów, do akcjonariuszy, więc no, to jest audytowane i tak dalej. Jeżeli w raporcie finansowym spółka mówi, że ceny rok do rok są niższe, no to były niższe. To samo zresztą mówiło Jeronimo Martins, czyli właściciel Biedronki, czyli tak. Jakby ta presja, przynajmniej do marca, ta presja cenowa w handlu polskim detalicznym była słaba. No, oczywiście w marcu się to pewnie wszystko wywróciło i mieliśmy w marcu największy od 4 lat skok oczekiwań inflacyjnych Polaków. My jesteśmy świeżo po największym kryzysie inflacyjnym od kilku dekad. Zwłaszcza w świecie zachodu, no my pamiętamy wyższą inflację jeszcze w latach 90. Kto pamięta, ten pamięta. Natomiast i ta pamięć jest świeża. W związku z tym istnieje bardzo duże ryzyko, jak to mówią bankierzy centralni, że oczekiwania inflacyjne się odkotwiczą. To znaczy, że my jako konsumenci, widząc co się dzieje, będziemy łatwo akceptować podwyżki cen, a producenci, pamiętając, że mogli jeszcze niedawno tak ładnie podnosić ceny, myślę, że z tego skorzystają. Jeżeli ten mechanizm nam zatrybi, a pamiętajmy, że wciąż, przynajmniej średnio rzecz biorąc, mamy stosunkowo wysoką dynamikę płac w polskiej gospodarce. Jeżeli to nam zatrybi, to grozi nam znowu trwale podwyższona inflacja i tutaj piłeczka jest po stronie Rady Polityki Pieniężnej, która no moim zdaniem w marcu popełniła bardzo poważny błąd, obniżając stopy procentowe. Wchodząc w to kolejne uderzenie inflacji, oni obniżyli stopy procentowe. Wszystkie duże banki centralne się wstrzymały z tym. Tylko nasza dzielna rada sobie zaszarżowała obniżką i niewykluczone, że w dalszej części roku będą musieli zawrócić i jednak te stopy podnieść, bo rynek już nam podniósł stopy procentowe. Mm-hmm. Mówiłem o rentownościach obligacji, tak. Ale mamy też takie, finansiści się zakładają o przyszłą stopę procentową. To jest duży, poważny rynek międzybankowy, to są kontrakty FRA. No i te kontrakty pokazują, że za 9 do 12 miesięcy te stopy powinny być o 50-75 punktów bazowych wyższe. Zobaczymy. Rynek oczywiście może źle obstawić, natomiast zwykle obstawia dobrze.
A co z tym złotem?
Złoto. Złoto zachowuje się dziwnie w tym kryzysie. Wszyscy mówią, no tak, no przecież to jest idealny sztorm, idealne otoczenie, żeby to złoto wystrzeliło dalej w górę, no bo mamy wojnę, kryzys i inflację. A to złoto bardzo mocno potaniało. Natomiast no narzekanie jest, że nie zachowuje się jak bezpieczna przystań. Natomiast gdy w zeszłym roku podrożało 60%, to nikt nie narzekał, że nie zachowuje się jak bezpieczna przystań. Więc pamiętajmy, z jakich poziomów, jakich pułapów cenowych my spadamy, po jakim wzroście w ostatnich 2-3 latach. To, co się działo w styczniu na rynku złota, to było kompletne szaleństwo. To te ceny poszły przecież 15% w górę w ciągu miesiąca. A moim zdaniem to było stanowczo za szybko i to się skorygowało. Po drugie, to jest pewna taka mechanika rynku, że tak naprawdę na rynku finansowym nie handluje się złotem, tylko kontraktami terminowymi na złoto. Każdy, kto na polskiej giełdzie handlował kontraktami, wie, że się gra z dźwignią finansową, czyli nie wykłada się wszystkich pieniędzy, wykłada się tam 15% na depozyt zabezpieczający. I w sytuacji, gdy po pierwsze rośnie zmienność, no to broker wymaga dopłaty do tego depozytu zabezpieczającego, a gdy ci spadają inne aktywa, no to ty musisz sprzedać coś, żeby pokryć te depozyty zabezpieczające na innych rynkach. I możliwe jest, że to jest kwestia, to już wiele razy w przeszłości widzieliśmy, że złoto taniało. I to nie tyle złoto traciło na wartości, co spadały ceny kontraktów terminowych, czyli takiego kwitu jak magazynowego, że możemy ze skarbca w Nowym Jorku odebrać tą uncjową sztabę. Swoją drogą tych kwitów jest dużo więcej niż dostępnego złota. Więc gdyby wszyscy chcieli odebrać, to nie dla każdego starczy. To samo ze srebrem. Natomiast to jest jedna rzecz. A druga rzecz, pamiętajmy, że gdzie toczy się ta wojna. Że Zatoka Perska to nie jest tylko ropa i gaz, ale to jest przede wszystkim miejsce z ogromną zakumulowanym kapitałem z przychodów. Mm-hmm. tam te wszystkie petrodolary lądują. No i gdy ci wszyscy szejkowie, mówimy zarówno o osobach prywatnych, jak i o władzach państwowych, no nie mają dopływu dolarów, no to pojawiają się napięcia w globalnym systemie walutowym. Czyli umacnia się dolar, ale też no, to jest miejsce, gdzie się dużo złota kupuje. I oni nie kupią tego złota, bo nie mają za co, bo nie mają kasy ze sprzedaży ropy.
Musimy kończyć, panie Krzysztofie, ale ostatnie pytanie. Co nas czeka na rynkach finansowych w najbliższym czasie, zdaniem pana?
Tego nikt nie wie. To zacznijmy od tego. Ja też nie wiem. Gdybym wiedział, to byśmy pewnie rozmawiali z jakiegoś innego
Bylibyśmy
miejsca.
Miliardami, tak.
I na pewno nie o godzinie 8 rano w poniedziałek. W związku z tym nie wiem. Rynek jest mocno rozchwiany i ja bym powiedział, że rynek jeszcze nie zareagował dostatecznie mocno. Znaczy dotychczasowa reakcja, zwłaszcza rynków akcji...
Jest spóźniona?
Nie, jest bardzo spokojna. A nie jest spóźniona, bo to rynek reagował pierwszego dnia. Oczywiście. Natomiast jest bardzo spokojna. Jak sobie zobaczymy spadki nawet na amerykańskiej, czy nawet na polskiej giełdzie, to my wciąż jesteśmy raptem kilkanaście procent od szczytu wszechczasów. Jesteśmy bardzo wysoko na rynkach akcji, nastroje są dobre, polska giełda nie spada. To jest trochę dziwne, bo sytuacja w mojej ocenie jest poważna, a inwestorzy wydają się mówić, nie, no nic się nie stało, to się zaraz rozejdzie, zaraz się rozejdzie. Ale w pewnym momencie nastąpi ten moment, gdzie wszyscy sobie uświadomią, że ojej, to się nie rozejdzie, to będzie niedobrze. No i wtedy może być gorąco. Ja myślę, że takie rynkowe przesilenie jest przed nami i ono jest prawdopodobnie już gdzieś dość blisko. Natomiast nikt nie może powiedzieć dokładnie gdzie i kiedy i na jakim poziomie cenowym ono się pojawi.
Ale my możemy powiedzieć, że kończymy naszą audycję. Krzysztof Kolanek, główny analityk rynków finansowych portalu bankier.pl. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy mimo poniedziałku i zmiany czasu.
Dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Poranny gość Radia Rodzina.